Witam Państwa, kłania się Wysław Pilch. Proszę Państwa, jestem w polskojęzycznym portalu dla Polaków, niemieckim portalu dla Polaków, Die Interia. I mam, jak to w niemieckim portalu, mam artykuł napisany przez Stena Jakobsena, przepraszam, głównego ekonomista Saxo Banku. Czyli Nordyka. Znaczy, powiem tak, to akurat kim jest ten człowiek mnie zupełnie nie obchodzi. Mnie interesuje fachowość tego, o czym on mówi. Mam lekkie zastrzeżenia do kilku jego konstatacji, bo dotyczy w dużej mierze Chin. Lekkie zastrzeżenia. Do tego najważniejszego to się ustosunkuje w czasie tekstu. Jest jeszcze kolejna sprawa. Otóż ten człowiek zapewne nie mówi po polsku, nie pisał po polsku, napisał to w swoim języku i efekt tego widać. Niestety osoba, która to tłumaczyła, ten tekst, nie była osobą, która zna się na rzeczy, na materii. A to nie jest osoba z obszaru ekonomii. No i tekst, i ten tekst w języku polskim jest bardzo trudny, bardzo ciężki. Zapewne nie oddaje, bo mogę się tylko domyślać, zapewne nie oddaje tego, co ten pan powiedział, bo co do tego, że on jest fachowcem, to raczej nie ulega wątpliwości. Natomiast sposób podania tego tekstu jest druzgocący. Więc trzeba na pewno naprawdę dużo dobrej woli, żeby go zrozumieć. Ja będę go czytał wolno i spróbuję parę rzeczy tutaj wyjaśnić, aczkolwiek odnoszę wrażenie, no dobra, właśnie o to chodzi. Tak będę robił, tak będę postępował. Jest to tekst, jeden z niewielu tekstów, które ukazują się w języku polskim zachodnich specjalistów, tak zwanych specjalistów od Chin, aczkolwiek widać, że ten człowiek żaden specjalistą, znaczy ja podkreślam to słowo, specjalista od Chin, to w cudzysłowie to wszystko, co specjalista od Chin, albowiem to jest tak, jak to jest z takimi ludźmi, którzy gdzieś o czymś słyszeli, ale nie wiedzieli, w którym, znaczy gdzieś słyszeli, że jakiś dzwon dzwoni, ale nie wiadomo, w którym kościele to ten dzwon dzwoni. Aczkolwiek to jest gość, który się zna na giełdach. To jest gość biegły w giełdach i jemu się wydaje, że to wystarczy, żeby znać Chiny. Oczywiście nie. No dobrze, zaczynamy. Opowiadam, tekst jest trudny, więc to nie tylko trzeba się popisać sporą wiedzą, ale właśnie trzeba będzie próbować rozumieć, co poeta miał na myśli. I cytuję. A tekst jest 29 listopada. Cytuję tytuł, prognozy, / co w górę, a co w dół. Rynek zaczyna przeczuwać dużą zmianę, bądźcie ostrożni. No. I lit. Właśnie wróciłem z intensywnej podróży, która potwierdziła, że nasz główny scenariusz makroekonomiczny czterech jeźdźców w istocie zaczyna realizować się w gospodarce światowej. To ci, którzy wiedzą, no to wiedzą. Ci, którzy nie, to niech się dowiedzą, co to są cztery jeźdźcy. W tym tygodniu i lid w dalszym ciągu. W tym tygodniu rozpoczyna się odliczanie do spotkania prezydenta Stanów Zjednoczonych Donalda Trumpa z chińskim przywódcą Xi Jinpingiem na szczycie G20 w Argentynie w dniach 30 listopada 1 grudnia. I teraz tekst. Niepewność związana z eskalacją wojny handlowej pomiędzy dwoma największymi gospodarkami świata jest już odczuwalna w postaci spadku cen światowych akcji, a niedawno przyczyniła się do spekulacji na temat możliwego zmniejszenia TEPA podwyżek stóp procentowych przez Rezerwę Federalną w 2019 roku. Czyli tak, no dobra, nie będę tłumaczył. Oba te wydarzenia, bo to jest stosunkowo proste, oba te wydarzenia przyczyniły się do wsparcia cen złota, które pozostały w granicach przedziału, a wynik szczytu G20 najprawdopodobniej nada ton specjalnemu okresowi obrotu, spokojnemu okresowi obrotu w grudniu poprzedzającemu święta i nowy rok. Nada ton spokojnemu okresowi. Znaczy, to właśnie to między innymi zdanie świadczy o tym, że ten tekst nie był pisany po polsku, był tłumaczony. A więc, co to znaczy pozostanie w granicach przedziału ceny złota? Na pewno to wydarzenie, czyli spotkanie, każda sytuacja niepewności, sytuacja braku pewności na rynkach skutkuje wzrostem cen złota. Koniec końców. Oberwać po kieszeni, cytuję dalej, czy oberwać od Trumpa? Oto jest pytanie, na które będzie musiała odpowiedzieć sobie OPEC na spotkaniu w Wiedniu 6 grudnia. Też nie do końca rozumiem, znaczy domyślam się, o co tutaj chodziło, ale też nie do końca rozumiem. Należy pamiętać, cytuję, że zaledwie kilka miesięcy temu wydawało się, że spotkanie to będzie wspólnym powodem dla świętowania organizacji i jej partnerów, których działania zdołały windować ceny ropy do akceptowalnego poziomu. Jednak wzrost produkcji trzech największych światowych producentów, obawy po pierwsze, to właśnie ten wzrost produkcji trzech światowych producentów, obawy o popyt w 2019 roku oraz mniejszy niż zakładano spadek eksportu ropy z Iranu wywrócił rynek do góry nogami. Wiecie Państwo, słyszeliście Państwo gdzieś o mniejszym niż zakładano spadku eksportu ropy z Iranu? Nie. To pierwsze miejsce, które o tym słyszę. Przez 7 kolejnych tygodni wyprzedaży cena ropy WTI spadła z poziomu czteroletniego maksimum, tracąc połowę zysków sprzed około 34 miesięcy, kiedy cena tej ropy osiągnęła $26 za baryłkę. Proszę Państwa, wiecie Państwo co? To zdanie, albo ten facet nie potrafi formułować zdań po prostu, musi je komplikować, musi je tak komplikować, żeby wszyscy myśleli, ach, jaki ten gość jest mądry. W przypadku moim, ja twierdzę, że to jest totalna głupota, ponieważ ja wiem, o co chodzi w efekcie tego zdania. Ja wiem, o co chodzi, bo ja wiem, jakie są ceny zysku, ceny ropy. Natomiast proszę posłuchać jeszcze raz. Przez 7 kolejnych tygodni wyprzedaży cena ropy spadła z poziomu czteroletniego maksimum, tracąc połowę zysków sprzed około 34 miesięcy, kiedy cena tej ropy osiągnęła $26 za baryłkę. No, można trudniej? Można bardziej za wiele? Czy bardziej za wiele? Dobrze, cytuję dalej. Od czasu opracowania przez scenariusza czterech jeźdźców cena energii została skorygowana. Znaczy cena ropy. Jednak pełny efekt wcześniejszego wzrostu ceny wyraźnie wpłynął na światową konsumpcję, wspierany dodatkowo przez fakt, że tort kredytowy jest najmniejszy od kilkudziesięciu lat, a rezerwa federalna zachowuje się bardziej agresywnie niż kiedykolwiek od czasu prezesury Volckera w latach 80. I znowu to samo, taka ta sama historia, że już bardziej trudnym do odbioru tekstem to chyba było trudno czytelnika zarazić. Nie będę tego próbował rozwikływać. Niech on sobie sam ten. A ten facet jest, no właśnie, ja w końcu powiedziałem, kto to przedstawiłem człowieka? Jakobsen, główny. No tak, przedstawiłem. No i teraz, czego można się spodziewać dalej? Dalszych spadków? Jeszcze większej awersji do ryzyka? Uważam, że termin nadchodzących zdarzeń staje się coraz bardziej oczywisty. Termin nadchodzących wydarzeń staje się coraz bardziej oczywisty. Czwarty kwartał oznacza większą awersję do ryzyka. Oczekujemy, że w grudniu indeks dolara amerykańskiego osiągnie maksimum. Wraz z gołębią podwyżką stóp przez Fed, zamknąć namiar, a Chiny wdrożą istotne bodźce fiskalne. Znaczy, po pierwsze, Chiny wdrażają bodźce fiskalne. Dlaczego mają wdrożyć, skoro je wdrażają? I to od października. Więc właśnie to świadczy o tym, że ten facet te słyszał o dzwonach, ale nie wie, gdzie to dzwonili. No i teraz tak. O, czego się można spodziewać? Aha. I taka bardzo ciekawa historia. A Chiny wdrożą istotne bodźce fiskalne, kropka. I teraz cztery zdania. Krótkie. Ilość pieniądza gwałtownie spada. Cena pieniądza szybko rośnie. Globalizacja ostro hamuje. Cena energii rośnie. Znaczy ropy. Nie energii, ropy. No bo trudno powiedzieć o cenie energii elektrycznej. Cena ropy rośnie, działając jako dodatkowy podatek dla konsumentów. Więc ja rozumiem, że to są formy konstatacji. A ja coraz, no ja to już czytam trzeci raz i chyba dopiero teraz dochodzę do wniosku, że to chyba jednak nie tylko tłumacz miał problemy tłumacz nie tylko nie potrafił nie ma wykształcenia ekonomicznego lub nie zna ekonomii, ale ten człowiek, ten Steve Jacobson po prostu nie potrafi pisać prosto. On musi, to jest człowiek, który, są tacy ludzie, którzy uważają, że jak mówią, im bardziej skomplikowanie, tym bardziej słuchacze go podziwiają. No dobra, i teraz Chiny. Zaczynamy o Chinach tylko i wyłącznie. Cytuję. W 2018 Chiny w znacznej mierze powstrzymywały się do jakichkolwiek działań, a lokalni biznesmeni i biurokraci oczekiwali na następną fazę krajowej rewolucji przemysłowej. To jest odpowiedź jakaś bzdura. Nie wiem, skąd on to wziął. Nie wiem, kto mu to powiedział. Jeśli on sam to wydedukował, to lepiej, żeby nic nie pisał. Na Zachodzie często nie jesteśmy świadomi tego, że Chińczycy postrzegają swoją najnowszą historię jako 30 lat zmagań pod rządami Mao, po których nastąpiło 40 lat reform i otwarcia zainicjowanych decyzją Deng Xiaopinga w 1989 roku. No to powiedział rzecz niesłychaną. Innymi słowy, przez ostatnie 70 lat Chiny podążały dwoma ścieżkami, dwukropek, trudności i zmian. Obecnie należy zdecydować, jak będzie wyglądała trzecia droga lub też faza do tej od teraz do setnej rocznicy ustanowienia HRL w 1949 roku. Myślę, że nie będzie żadnej trzeciej. Po prostu mamy do czynienia z tym okresem reform i otwarcia i także zostanie. I tutaj własny Saxo Banku wykres China Credit Impulse, Standard Deviation. Przedstawię Państwu ten wykres, jak wyglądały impulsy kredytowe w ciągu ostatnich, 12 lat, 13, od 2005 roku. I teraz, kiedy ostatni raz byłem w Chinach, miały miejsce dwa istotne wydarzenia. Miały tam miejsce. Po pierwsze, prezydent Xi życzliwie odniósł się do sektora prywatnego, dokonując zwrotu niemal o 180 stopni w porównaniu ze wcześniejszą polityką. Ze wcześniejszą, tak to napisano. Ze wcześniejszą. To już jest jakaś zupełna brednia. Nie było żadnego zwrotu o 180 stopni, no ale cóż można oczekiwać po człowieku, który się Chinami nie interesuje. To kluczowy sygnał, że sektor prywatny odegra ważną rolę w trzeciej fazie, która najprawdopodobniej określona będzie jako otwarcie zgodnie z chińską specyfiką. Pozostaje istotne pytanie, czy nieufność sektora prywatnego w Chinach zostanie przełamana niedawnym gestem przyjaźni ze strony partii, obejmującym m.in. obniżkę podatków, znaczne wsparcie o charakterze politycznym. A proszę Państwa, wcześniejsza polityka nie była polityką wrogą w stosunku do własności prywatnej. A tutaj ten akapit o tym świadczyłby. Nie była, po prostu to jest kłamstwo. Oczywiście ono nie zostało napisane wprost. Z tego to wynika. Nie ma żadnej nieufności sektora prywatnego, po prostu sektor prywatny w Chinach na skutek, czy w ogóle ludzie prywatni, sektor prywatny, bardziej ludzie, chociaż trudno powiedzieć, nie wiem jaka jest ilość pieniędzy na giełdzie, na przykład w Szanghaju, prywatnych ludzi i firm prywatnych. Jaka jest ilość pieniędzy jednych do drugich. Wtedy można by było coś więcej dywagować na ten temat. Na ile sektor prywatny, produkcyjny, sektor prywatny w Chinach umoczył się sam na giełdzie ostatnimi czasy, w ciągu ostatniego roku. To jest po pierwsze, życzliwie odnosi się do sektora. Po drugie, poparcie chińskich przedsiębiorstw przez partię i przedsiębiorstw prywatnych, znowu. Jezus Maria, jak to jest napisane. Przez partię stanowiło publiczne potwierdzenie obchodów 40-lecia polityki Denga. Powszechnie uznano to za sygnał, że Pekin pozytywnie ocenia otwarcie kraju na świat i reformy. To jest zupełnie jakoś coś. Albo on miał zły dzień, albo tłumacz, to po prostu nie ma to wszystko sensu. Co, partia publicznie potwierdziła obchody 40-lecia polityki Denga? Przecież to bez sensu. Przecież to partia. Dobra, wszystko partia w związku z tym. Pekin pozytywnie ocenia otwarcie kraju na świat. Rany boskie, przecież to. A kto otwiera ten świat, ten kraj na świat i reformy, otwiera kraj na świat i reformy? Kto? Aumaata? A nie Pekin? Dramat. Uważam, że skutkiem tego niezdecydowania, w cudzysłowie, była znaczna część niekorzystnych danych odnotowanych w 2018 roku. Był brak wyraźnych sygnałów, że Pekin zamierza prowadzić reformy, spowodował, że firmy i biurokraci powstrzymywali się od odważniejszych działań. Obecnie atmosfera powinna trochę się oczyścić na co dzień, na co wskazuje niedawny artykuł w portalu Xinhua.net. I to jest cytowany. Proszę Państwa, nie było żadnego niezdecydowania. Część niekorzystnych danych, które odnotowano w 2018 roku, to nie spowodowano było brakiem reform, znaczy brakiem zdecydowania Pekinu w sprawach reform, tylko była to zainicjowana już w maju wojna handlowa Trumpa. W związku z tym nie ma to żadnego sensu. Wystarczy popatrzeć trochę życzliwym okiem na wykres SCI, Shanghai Composite Index. I zobaczycie Państwo, jak to wyglądało. To, że tak to wyglądało, a nie inaczej. Znaczy nawet nie tylko w maju, to znacznie wcześniej były sygnały o tym, że Ameryka zabiera się za Chiny i w związku z tym indeks SCI, ale w ogóle sentyment na rynku szeroko pojętym, nie tylko giełdowym, się osłabiał. Więc nie ma o czym mówić. Ten gość jakiś pieprzy, jaki bzdur. Proszę Państwa, nie będę cytował tego, co on cytuje, bo to nie ma żadnego sensu. On to cytuje dla ludzi, którzy nie mają zielonego pojęcia o tym, co się dzieje w Chinach. I teraz cytuję dalej. Na potrzeby obchodów 40-lecia konieczne są konkretne działania usprawniające przeprowadzenie reform. Można przeczytać w dokumencie, który dodaje, że lokalne władze powinny przyjąć twarde stanowisko wobec zjawiska piętrzenia zbędnych formalności biurokracji. Chodzi o to, żeby coraz mniej tych problemów związanych z biurokracją było, tylko że ja to wiem, że takie rzeczy się dzieją od momentu, kiedy Xi i Li objęli rządy, więc od 13 roku. Tak naprawdę od końca 12. To jest... Dobra. I teraz dalej. Ze względu na te dwa wydarzenia jestem stosunkowo pewny, że począwszy od pierwszego kwartału 19 roku Chiny będą podążać prognozowaną przez nas ścieżką przyspieszenia. Często powtarzaliśmy, że sytuacja w Chinach jest gorsza niż wskazują na to oficjalne dane i że najbardziej prawdopodobnym rezultatem będzie kolejny bodziec dla impulsu kredytowego. Przyjrzyjmy się rozmiarom spadku impulsu kredytowego. No i tutaj jest wykres impulsów kredytowych z ostatnich 4 lat. I prorokowany, prognozowany na 19, rozumiem, ciekawe. Proszę Państwa, tak, dalej może. Ja, notabene są dwa wykresy, z których jeden jest zupełnie, kompletnie nieczytelny. Nie mam zielonego pojęcia, o czym mówi, dlatego że wyjaśnienia są pisane, są tak zamazane, że w ogóle nie wiadomo, o co chodzi. I teraz właśnie. Przyjmy się rozmiarom spadku impulsu kredytowego od plus 5 do minus 5% PKB. To skutki delewarowania i walki z korupcją i zanieczyszczeniem środowiska, a także wspomnianego powyżej niezdecydowania dotyczącego nowych inwestycji i przedsięwzięć w 2018 roku. Co ten człowiek opowiada? Się szaleje? Coś niedobrze? Jakie niezdecydowanie? Niezdecydowanie dotyczącego inwestycji? Przecież to jest gospodarka planowa. To rok wcześniej się planuje i później się tylko wykonuje. Jezu, co za biedny człowiek. Naszym zdaniem obecna droga jest już utorowana, cytuję dalej, jednak należy pamiętać, że punktem wyjścia jest tu niski rzeczywisty poziom aktywności, przez to tempo ożywienia będzie wolniejsze niż zwykle. Niski rzeczywisty poziom aktywności. Gdzie? W Chinach? Przy 6,7-6,5 wzrostu PKB? To jest niski. Nie, proszę Państwa, wiecie Państwo co? I jest tutaj jeszcze trochę kitu na temat giełdy amerykańskiej. To ja sobie to odpuszczę, bo ja mam ograniczone możliwości percepcji takich kretynizmów. Ale ostatnie zdanie, wytłuszczone, przekażę Państwu, bo to jest rekord świata. Podtrzymujemy decyzję o relokacji aktywów z amerykańskiej giełdy na rynki wschodzące i do Chin, jednak pod względem ogólnego ryzyka John Hardy, dyrektor do spraw strategii rynków walutowych Saxo Banku, sygnalizuje, uwaga, a zatem rynek ten nadal może odnotowywać potencjalne spadki. Czyli, mówiąc po polsku, ten gość, który jest szefem tego Saxo Banku, mówi coś, co ja zrobiłem, kiedy to było? 2008? Tak, na początku 2008 roku, jeszcze przed kryzysem. Miałem pieniądze ulokowane w funduszach inwestycyjnych, polskich, jakichś tam różnych, amerykańskich, i wszystko przesunąłem na basen Azji i Pacyfiku. Wszystko. I po tych 12 latach wyjąłem ze znacznymi tymi zyskami. A więc ja to wiedziałem 12 lat temu. A jeszcze, ale tam bardzo fajnie to jest to, co ten John Hardy sygnalizuje. Uwaga! A zatem rynek ten może nadal wskazywać, odnotować potencjalne spadki. Więc naprzód mówi ten autor, że będzie lepiej, ale uwaga, mogą być spadki. To co? Rozumiecie Państwo? W każdym wypadku, czyli jak będą zyski, to będzie mógł powiedzieć, no bo mówiłem, że zyski. Jak będą spadki, to może powiedzieć, no przecież mówiłem, że będą spadki. Dziękuję, proszę Państwa. Więcej pytań nie mam. Kłaniam się, do usłyszenia.